Njegovo slovo. Ono bilo na početku Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. 25-lecie biskupiego posługiwania, służby w miłości, bo taki motyw przyjął dla swojej posługi dzisiejszy brat. Przede wszystkim powód do wdzięczności i uwielbienia Boga za łaskę powołania. W tym jubileuszowym i zarazem świątecznym klimacie próbujemy na nowo odkryć chrześcijańskie orędzie i świadectwo miłości, jakie płynie z tajemnicy narodzenia Pana. Próbujemy je odkryć także w perspektywie misji, którą za łaską Pana Boga od 25 lat wypełnia biskup Stefan, dzisiejszy jubilat. Logos. Logos, który tworzy dialogos, czyli komunikację. Bo to prawda, która otwiera i jednocześnie łączy nasze umysły w to, co papież Benedykt XVI nazywał logos miłości. Prawda, dzięki której ludzie wychodzą poza swoje subiektywne odczucia i opinie, a która pozwala im wznosić się ponad uwarunkowania historyczne i kulturowe oraz spotykać na płaszczyźnie oceny wartości i istoty rzeczy. To pozwala nam na nowo odkryć prawdę, jakże ważną rolę w naszym życiu mają spotkania z drugim człowiekiem. Jak ważne jest, by umieć go słuchać, prowadzić dialog i mu służyć. Na próżno żyje ten, kto nikomu nie służy. Spróbujmy zatem, siostry i bracia, zatrzymać się najpierw nad tym, czym w ogóle jest spotkanie z człowiekiem, by potem odkryć, jak ważne i fundamentalne jest spotkanie ze Słowem Bożym i rozmowa z Bogiem. I wreszcie, na krótką chwilę, spotkać jubilata, spotkać się z Nim osobiście. Najpierw spotkanie z człowiekiem. Spotkać kogoś to coś więcej niż mieć świadomość, że inny jest obecny obok mnie albo przy mnie. Wmieszany w uliczny tłum mam świadomość, że obok mnie są inni ludzie, co jednak nie oznacza, że ich spotykam. Spotkanie jest wydarzeniem. Spotkanie pociąga za sobą istotną zmianę w przestrzeni obcowania z drugim człowiekiem. Ten, kto spotyka, wykracza, transcenduje poza siebie w podwójnym sensie tego słowa. Ku temu, komu może dać świadomość i ku temu, przed kim może złożyć świadectwo. Należy zatem powiedzieć, że spotkać to doświadczyć transcendencji. Mamy też świadomość, że spotkanie z drugim człowiekiem oczywiście może być przygodą, odkryciem, uzupełnieniem naszego ja i tego, co myślimy o świecie. Z pewnością takich spotkań przeżyliśmy wiele w naszym życiu. Bo kiedy spotykają się ludzie wiary, intuicyjnie wyczuwają, że do tego spotkania zawsze dołącza Bóg. I wtedy On sam uczy, jak podawać sobie pomocną dłoń, jak uśmiechać się do siebie, sobie wzajemnie przebaczać. Owszem, jest prawdą, że nie zawsze tak się dzieje. Coraz częściej przechodzimy obok siebie, a kiedy nadarza się okazja i czas do spotkania, jakby nie potrafimy go wykorzystać. Nie potrafimy potrafimy porozmawiać o rzeczach ważnych, czasem bolących, a zwłaszcza nie potrafimy ciągle rozmawiać o Bogu, bo to takie osobiste, bo może nie wypada. Niekiedy spędzamy ze sobą wiele godzin, wiele lat, niekiedy nawet całe życie i nie potrafimy przebić się przez skorupę, która czasem wydaje się nam być niezbędna i nienaruszalna. Potem po latach pozostaje żal, poczucie winy, że oto straciliśmy w życiu coś niezwykle ważnego, jakąś okazję. Z jednej strony niby zysk, bo nie obciążamy siebie problemami innych, ale jednak strata, bo mieliśmy przed sobą właściwie cały świat. Mieliśmy drugiego człowieka, którego Pan Bóg postawił na drodze naszego życia. Taką okazją, ale też i stratą, może stać się kiedyś możliwość spotkania z Bogiem. Bogiem, który dla nas stał się człowiekiem, Jezusem Chrystusem. Siostry i bracia, dlaczego takie wprowadzę? Otóż liturgia słowa proponowana nam dzisiaj koncentruje się na fakcie spotkania człowieka z Bogiem. Na fakcie przyjścia na ziemię Syna Bożego, który jest Bogiem z nami i dla nas. Niewidzialny Bóg opuścił swoje miejsce, swoje oddalenie i swoją niewidzialność i przyjął ludzką twarz, stając się widzialnym, konkretnym, dostępnym. Bóg stał się człowiekiem, by zamieszkać pośród ludzi. Czy uświadamiamy sobie, jak wielkim wyrazem miłości było przyjęcie przez Boga ludzkiej natury? Człowiek nie jest w stanie ogarnąć tego swoim umysłem. Może szukać pewnej analogii w świecie, w którym żyje, ale one nie oddadzą tego, co znaczy, że Bóg stał się jednym z nas. Święty Tomasz z Akwinu napisał kiedyś, że Syn Boży, chcąc nas uczynić uczestnikami swego bóstwa, przyjął naszą naturę, aby stawszy się człowiekiem, uczynić ludzi bogami. Oto jak wielką godność otrzymaliśmy od Pana Boga, że nawet archaniołowie i aniołowie w niebie zazdroszczą nam tego pokrewieństwa człowieka z Bogiem. Dzisiaj słyszymy słowa, które w okresie Narodzenia Pańskiego już po raz trzeci brzmią dla nas jak najwspanialsza muzyka. Myślę o Ewangelii. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Te słowa wzięte z prologu świętego Jana, czasem nazywanego prologiem do mądrego przeżywania naszej codzienności, to słowo uczynimy motywem dla dzisiejszej homilii. Pierwszym, najważniejszym znakiem Ewangelii Jana jest Logos. Pozostaje dla nas nigdy niezgłębioną do końca tajemnicą. Logos jest najważniejszym znakiem danym nam z góry, w którym mamy odczytać przyjaźń Boga do nas. Boga, który tak nas umiłował, że Syna swojego jednorodzonego dał. Logos jest znakiem Boga, który zaprasza nas do mistycznej bliskości, spotkania z sobą, spotkania Boga z człowiekiem. Pierwsze wersety prologu mówią, że to jest i pozostanie dla nas tajemnicą. Wejść w przyjaźń z Jezusem oznacza wejść w tajemnicę. Ten, który pragnie bliskości z nami, pozostaje dla nas nieskończoną tajemnicą. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Jesteśmy zaproszeni do tej odwieńczej zażyłości, do cudu bliskości z Jezusem. W Nim jest źródło głębokiego wewnętrznego życia z Bogiem. W Nim możemy poznać odwieczną miłość Boga, przyjaźń, jakiej pragnie z każdym z nas. Wciela się w naszą historię, abyśmy mogli z Nim przeżyć blisko Boga, który jest nieogarniony. Tylko w Nim możemy smakować cząstkę życia wiecznego. W Bożym objawieniu się, w prologu, jest coś wyjątkowego. Zauważmy, że wraz z kolejnymi czytanymi wersetami zbliżamy się do spotkania z tajemnicą wcielenia. Bóg staje się nam coraz bliższy. Na tym polega wielki dar spotkania, wręcz dar przyjaźni, jaki ofiaruje nam Jezus. Wszystko otrzymujemy dzięki temu, który zbliża się do nas i zaprasza do zażyłego przebywania z Nim. Oto, co oznaczają słowa. Na początku było Słowo, Logos. Dla Greka słuchającego tych słów, Logos oznaczał ostateczną rację istnienia. Rozumiejąc te słowa w taki sposób, możemy powiedzieć, że jesteśmy zaproszeni do przyjaźni z tym, od którego wszystko się zaczyna, który nadaje sens naszemu istnieniu. To właśnie od przyjaźni z Jezusem rozpoczyna się odkrywanie sensu i pełni całego naszego życia. Ostatecznie sens jest bowiem czymś, co przychodzi spoza świata i spoza człowieka. Przychodzi od Boga samego. Chyba nie będzie nadużyciem, jeśli te słowa z prologu Ewangelii Jana, na początku było Słowo, jeśli te słowa spróbuję zinterpretować tak, jak ktoś napisał w życzeniach z okazji świąt Narodzenia Pańskiego. Na początku był sens. Sens był u Boga i Bogiem był sens. To pozwala nam odkryć prawdę, że życie bez doświadczenia sensu jest po prostu niemożliwe. Viktor Frankl, jeden z twórców humanizmu psychologicznego, twórca logoterapii, uważał, że człowieka najbardziej niszczy, najbardziej go rozbija, depersonalizuje, wręcz zabija brak sensu. Logoterapia to leczenie przez szukanie sensu. W ten sposób Frankl próbował leczyć różne choroby, zwłaszcza nerwice. Dla niego doświadczenie sensu miało wręcz wymiar mistyczny. Zresztą sam w sposób bardzo dojmujący doświadczył braku sensu własnego życia. Po wyjściu z obozu koncentracyjnego, gdzie zginęła jego żona i wielu bliskich, myślał o odebraniu sobie życia. W jednej ze swoich książek opisuje, jak pewnego dnia stał w Monachium nad rzeką i wtedy bardzo mocno odczuł coś, czego wcześniej nie potrafił zrozumieć. Odczuł, że sens istnieje naprawdę, że jest, choć pozostaje jeszcze dla niego zakryty, ale istnieje. To było olśnienie. Sens go nie opuścił. Trzeba było go tylko odkryć. Jakże wymowne są wtedy słowa: bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie. Siostry i bracia, kiedy święty Jan tak pisze do nas, kiedy mówi, że Jezus, Logos, nie tylko tylko pomoże nam odnaleźć najgłębszą wartość istnienia, ale że w Nim będziemy ją nieustannie odnajdywali dzień po dniu. On sprawia, że żyjemy tchnieniem Boga, tak jak chce tego Bóg, w najgłębszym wymiarze. Życie można przeżywać w różnych wymiarach. Można chłonąć tylko to, co na powierzchni, można widzieć jedynie to, co zewnętrzne, ale to samo życie można przeżywać również w jego najgłębszym wymiarze. Jeśli przyjmiemy przyjaźń z Jezusem, jeśli przyjmiemy relację i głęboką więź z Nim, a w niej odwieczne życie, które krąży w Bogu, wtedy także głębiej będziemy przyjmowali życie, które jest nam przez Boga darowane. Bo Jego życie jest światłem. Światłem, które się nie narzuca. Można go co prawda nie przyjąć, ale nie można tego światła zgasić. Jego światłość rozświetla ciemność. Ciemność jej nie ogarnęła. Ciemność nie jest w stanie uwięzić światła. Jeśli będziemy w nim trwali, wtedy nawet w największych ciemnościach będziemy widzieli światło. Nikt i nic nie jest w stanie tego światła zgasić, nawet grzech. Jezus pozostaje zawsze wierny w przyjaźni, pomimo największych mroków naszego grzechu. Tego światła przyjaźni, owszem, można nie przyjąć, można go odrzucić. Przyszedł do swoich, a swojego nie przyjęli. Ale tego światła nie można zgasić. Dzisiaj jesteśmy wszyscy zaproszeni do tego, żeby przyjąć to światło. Niezależnie jak daleko bądź blisko pozostajemy od niego. I wreszcie słowa ostatnie z dzisiejszego prologu. One brzmią niczym akord końcowy w tym pięknym hymnie. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Słyszymy najpiękniejsze wyznanie przyjaźni, do którego prowadziły wszystkie wcześniejsze wyznania. Każdy z nas może dzisiaj z wiarą powiedzieć: Jezus, Syn Boży, stając się ludzkim ciałem w łonie Maryi, wyznaje mi, że jest moim przyjacielem od poczęcia. Od łona Matki jestem przez Niego upragniony i umiłowany. W Nim wybrał nas jeszcze przed założeniem świata. W Nim doświadczamy najgłębszego sensu ludzkiego życia. Oto jawi się nam przepiękny obraz obfitości życia. Życia, które ma swój szczyt w przyjaźni z Jezusem. Poczujmy się dzisiaj zaproszeni do kontemplowania tej miłości, która wyraża się w codziennej służbie. Servire in caritate. Poczujmy się zaproszeni do nasycania się nią, także do jej przyjmowania. Osobista przyjaźń, wyznanie Jezusa w głębi swego serca dla każdego kapłana, tym bardziej dla biskupa, jest fundamentem i mocą całej jego posługi. I chociaż zgoda na przyjęcie biskupich święceń jest jednocześnie zgodą na swoiste męczeństwo, prawie zawsze na chodzenie po wodzie, jak mówił papież Benedykt, prawie zawsze na wędrówkę wbrew naturalnej sile ciążenia, to tylko wtedy, kiedy jesteśmy w obszarze tego grawitacyjnego pola miłości Jezusa, kiedy wpatrujemy się w Niego, kiedy niesie nas siła łaski, tylko wtedy wszystko jest możliwe. Możliwa jest bliskość Tego, który zwyciężył świat. Uwaga skupiona na Nim, nie na trudnościach, ale właśnie na Nim. Tylko to pozwala iść Bożą drogą, jakkolwiek wydawałaby się ona czasem trudna i niekiedy zupełnie niezrozumiała. Wiele takich sytuacji, doświadczenia mocy wiary w swojej codziennej posłudze zaznał biskup Jubilat. Dzisiaj razem z Nim dziękujemy dobremu Bogu za tę niezwykle pracowitą i owocną biskupią służbę. Dziękujemy także za przykład Jego przyjaźni z Jezusem Chrystusem. Siostry i bracia, jako świadek pierwszych lat posługi księdza biskupa Stefana, najpierw w Legnicy, u boku wielce zasłużonego pierwszego biskupa legnickiego, a potem już trochę z innej perspektywy, jakby w oddaleniu, jako świadek uświadamiam sobie, że służba w miłości domaga się czegoś znacznie więcej niż tylko wydzielenia jakiejś części swojej życiowej energii dla Bożej sprawy. Taka służba chce całego człowieka. Domaga się całkowitego zrezygnowania z siebie. Taka służba domaga się zgody na przybicie z Jezusem do krzyża. Dlatego dzisiaj razem z dostojnym jubilatem, za świętym Pawłem, którego słyszeliśmy, razem wołamy: niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa. Według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowaniu. Dzisiaj przywołujemy w serdecznej pamięci tych wszystkich przyjaciół Boga, których On sam stawiał na drodze biskupa jubilata. Proszę mi pozwolić, że przywołam tylko niektórych. W tajemnicy świętych obcowania wspominamy zacnych rodziców jubilata. Mamę Katarzynę, która wprowadzała swoje dzieci w świat codziennych obowiązków, ale też i piękny świat poezji, literatury, historii świętych. Sama bowiem bardzo wiele czytała, napisała wiersze. Przywołujemy tatę Edwarda, z którym łączą się jakże ważne pierwsze uczucia. Ojciec bowiem na etapie odkrywania życia staje się dla syna, tak i dla córki. Staje się osobą, która nie tylko fascynuje, ale także stawia pierwsze wymagania. To on był tym, który symbolizował cały świat męski i pokazywał zasady, jakie panują w relacjach społecznych. Razem z biskupem jubilatem przywołujemy także wielu wspaniałych nauczycieli i profesorów, a zwłaszcza odważnych i mądrych świadków wiary, pasterzy Kościoła, takich, o których wspomina dzisiaj Księga Mądrości Syracha. Przywołujemy wreszcie żyjących, którym jubilat gorliwie cały czas służy w miłości. Dzisiaj Jego Bogu stają razem we wspólnym dziękczynieniu, powołani do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Stają katecheci, nauczyciele, lekarze, ludzie prostej, codziennej, ciężkiej pracy. Stają chorzy i niepełnosprawni, muzycy i artyści, młodzi i starsi, służby mundurowe, górnicy, hutnicy, sportowcy. Trudno nawet ich wszystkich zliczyć. To są także rodziny i ci, którzy żyją samotnie. Wszyscy, dla których jubilat zawsze miał czas, zawsze po prostu był i jest. Jest ze swoim dobrym słowem, dobrą radą, pocieszeniem, ale też i upomnieniem w porę i nie w porę. Dzisiaj, drogi nasz księże biskupie Stefanie, jubilacie, z całego serca dziękujemy Bożej opatrzności za Twoją pełną poświęcenia i ofiary biskupią posługę. Dziękujemy, że jesteś. Dziękujemy Panu Bogu także za to, że nam uchronił Ciebie w trudnym i niebezpiecznym czasie choroby. Trudno zebrać w jakąś okrągłą liczbę tych, którzy w pokornej i serdecznej modlitwie błagali Boga o cud. I Pan Bóg nas wysłucha. Dzisiaj, zbierając myśli, uświadamiamy sobie, że prawdziwa służba miłości, służba, która zmienia rzeczywistość, to nic innego jak te najbardziej podstawowe gesty, których potrzebuje człowiek. Doświadczenie miłości, szacunku, życzliwości. Mieć czas dla innych, umieć słuchać, prowadzić dialog, spojrzeniem kontemplacyjnym rozpoznawać obecność i działalność Boga w codziennym życiu drugiego człowieka. To jest prawdziwa służba w miłości. Na zakończenie, razem ze świętym Pawłem modlimy się za Ciebie i wszystkich tutaj obecnych i prosimy, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa dał nam ducha mądrości w głębszym poznaniu Jego samego. Niech da światło oczy serca, byśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. O to prosimy przez stawiennictwo Matki Najświętszej, tę, którą przywołujemy zarówno w znaku ikony Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa, ale także Matki Bożej cierpliwie słuchającej rokitniańskiej Pani, także przez pierwszych polskich świętych męczenników, także przez zasługi sługi Bożego Wilhelma Plutu. Życzymy, aby słowo, sens, Jezus, te słowa, które dzisiaj wybrzmiały, by one były początkiem wszystkiego, co Pan Bóg jeszcze dla Ciebie przygotował. Na teraz i na najdłuższe lata. Amen.